A w studio profesor Maciej Gdula, socjolog, poseł, kandydat na posła z Krakowa, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Nowa Lewica, jak jest właściwie, jak się nazywa?
Nowa Lewica, ale komitet jest, ma w logo Lewica.
Lewica, właśnie tak zapamiętałem.
Krócej.
No dobrze, tu już mamy nazewnictwo za sobą. Jak ta kampania, zdaniem pana profesora, wygląda?
Trochę jest tak, że zrobię zastrzeżenie na początek. No i ja prowadzę kampanię, więc to jest dużo. No, to jest zupełnie odrębne doświadczenie niż ktoś, kto obserwuje kampanię z zewnątrz, ktoś, kto się przygląda kampanii. Ja dużo jestem na ulicy i mam taki odgląd, powiedzmy, ze strony chodnika.
Krakowskiego chodnika.
Tak, oczywiście krakowskiego chodnika.
I jak wygląda ten krakowski chodnik?
Pierwsze przekonanie to takie, że jest mniej napięcia niż było w 2019 roku, mniej agresji. Ja się spotkam z mniejszą liczbą takich napięć, padów i obelg bluzgów niż 4 lata temu. Jednocześnie spotykam się ze sporą taką liczbą wyrazów sympatii. Nie zawsze od wyborców lewicy, także od wyborców Platformy Obywatelskiej. To też jest, to też jakby świadczy o jakimś tam
zbliżeniu.
Jednak takim zbliżeniu albo
i
takim poczuciu, że
pytaniu,
tu nie ma jakiejś konfrontacji.
Nie ma konfrontacji.
Mocnej.
Jest pytanie, to w takim wypadku, skoro nie ma konfrontacji, może pójdźmy krok dalej, po co w ogóle Lewica, skoro wy tak się z Platformą lubicie, tak wasi elektoraty się lubią, to w ogóle po co wy jesteście?
No, to, że istnieje przekonanie o konieczności współpracy na opozycji, zresztą nie tylko z Platformą, ale też z Trzecią Drogą, to nie znaczy, że się w niczym nie różnimy, no jednak
Marek
wczoraj
Sawicki powiedział, że bliżej mu do Konfederacji niż do Lewicy, więc wydaje mi się, że jest częścią trzeciej.
Tak, Marek Sawicki, tak, myślę, że to jest element jego kampanii, żeby tak trochę pokazać, jak bliski jest konserwatywnemu ludowi.
A tak naprawdę
ludowi
w sercu jest bliżej bliższy Lewicy?
Nie wiem, myślę, że z Markiem Sawickim w wielu kwestiach byśmy się na pewno dogadali.
Z Ryszardem
też
Petru?
Oczywiście, jeżeli zaczniemy każdego z nich rozpatrywać z osobna, to się będzie wydawało, że to się w ogóle nie złoży. Nie złoży
ja
się
wiem,
w rząd.
Z Markiem Sawickim jednak się porozumiecie sobie historii i nie wiem, dziedzictwa żołnierzy wyklętych, których on jest przodkiem, bo jego ojciec i dziadek byli zaangażowani w podziemie niepodległościowe, to się pan zgodzi, a z Ryszardem Petru pan się zgodzi o podatkach i ekonomii. Ze wszystkim się, ze wszystkim zgodzicie, tak?
Jest tak, że no nie dajmy się zwariować. Zjednoczona Prawica nie jest jednorodna. Tak?
Znaczy, ale wydaje mi się, że tam różnice są znacznie mniejsze.
No, jednak pamiętam, jakie były perypetie w przypadku Piątki dla Zwierząt. Tak? Nastąpił naprawdę duże zderzenie.
Podział,
no, cały czas jesteśmy ofiarami i pan redaktor, i my wszyscy. Braku KPO. No przecież to się bierze z konfliktu bardzo ostrego, bardzo brutalnego między suwerenną Polską a PiS-em, jeżeli chodzi o pozyskanie tych środków
nie wiem, czy
stosunek
się
do Unii Europejskiej.
Ofiarą, albo w ogóle czuję się ofiarą Unii Europejskiej, to o Unii jeszcze porozmawiamy.
Ale
na razie
tak jest.
Chciałbym się
dowiedzieć. Nie dostał pan pieniędzy, swoich 32 miliardów euro.
Nie wiem, czy tylko moich. No, nie wiem, co miałbym
między
zrobić.
Między innymi pana redaktora.
Nawet nie wiem, czy chciałbym mieć tyle pieniędzy, bo Bóg wie, co by się stało z moją osobowością, gdybym tyle miał na koncie. Wolałbym tego może nie sprawdzać.
Tak, pieniądze i władza to są niebezpieczne rzeczy dla osobowości.
Dlatego może lepiej trzymać polityków, a może nie, może lepiej, żeby politycy jednak mieli jakiś wpływ na decyzje, a nie biurokraci z Unii Europejskiej, ale do tego jeszcze przejdziemy. No dobrze, ta Platforma mnie interesuje. Czyli dlaczego zwać na pana, a nie na Aleksandra Miszalskiego z Platformy? Jest tak samo lewicowy jak pan, tylko ma większe szanse, żeby rządzić.
No nie jest tak samo lewicowy. To
jak
z pewnością
jest studio, aborcja, nie aborcja, LGBT, wszystko na sztandarach, tęczowy sztandar powiewa.
A to dobrze, że pan zapytał, bo wczoraj była debata w Krak Biznesie. Na tej debacie rozmawialiśmy o kwestiach związanych z gospodarką. Jednak różnimy się po pierwsze, na przykład jeżeli chodzi o handel w niedzielę. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli mają być tutaj jakieś zmiany, to one muszą być wynegocjowane ze związkami zawodowymi. A też część przedsiębiorców
mówi. Ale to są didaskalia.
Nie są to didaskalia.
To jest ważny temat dla pracowników dużych sieci handlowych. Owszem, ale to nie jest ogólnie ogólnospołeczny. To nie jest problem ogólnospołeczny problem.
Coś. Ja też jestem zwolennikiem bezwzględnego utrzymania 500+.
800 za chwilę.
Być może 800, no ale raczej... To jest prawda, że PiS podwyższył, ale tak, żeby to było w tak bezpiecznym dystansie czasowym. Ale oczywiście waloryzacja tego świadczenia...
Przyszły też nie będzie łatwy.
Jest istotna. Znaczy, no to przecież to 500+ wprowadzone w 2015 roku, no to już nie jest to samo 500+.
Jasne,
dzisiaj,
ale Donald Tusk mówi, 500+ już miało być od 1 czerwca, a z kolei trzecia droga mówi ustami jednego z swoich liderów, Michała Kobosy, może zlikwidować taką sytuację.
No właśnie, no, to jest moim zdaniem dowód na to, że się bardzo różnimy. Znaczy, Lewica jest nie tylko gwarantem tego, że na przykład będziemy się upominać o zmiany, jeżeli chodzi na przykład o relacje państwo-kościół. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład utrzymać fundusz kościelny, albo żeby finansowanie publiczne dla lekcji religii w szkole było zachowane. Znaczy, to jest jakieś takie absolutne minimum. Natomiast Lewica jest także gwarantem tego, że pewne rozwiązania socjalne będą utrzymane, bo to w ogóle pomysł taki, że można opowiadać o tym, że wszystko utrzymamy, a później wszystko zlikwidować, no jest jakimś absurdalnym pomysłem politycznym.
Ale może Donald Tusk tak planuje. Są takie głosy, że tak to właśnie będzie, że jeżeli Donald Tusk będzie premierem, to wygłosi liberalne expose, budżet w ruinie, gospodarka się sypie, trzeba zaciskać pasa. I co wtedy zrobi Lewica?
Jest oczywiście jasne, że...
Znam jednego kandydata Lewicy, nie powiem jego nazwiska, bo to może mu zaszkodzić, który powiedział, ja do rządu z Tuskiem nie wejdę. Powiedział to poza anteną, na antenie nie mógł tego powiedzieć, a pan na antenie co powie?
To jest dziwna deklaracja, dziwi mnie, bo startuje się w wyborach po to, żeby jednak przejąć władzę, żeby móc realizować swój...
Tak,
ale też,
ale
żeby móc realizować swój program.
Żeby dać tą władzę liberałom?
Tak, dlatego Lewica idzie z jasnym programem. Na przykład mamy bardzo nieliberalny i odrębny od innych wszystkich partii, także PiS-u, bo PiS ma liberalny w tym względzie program budowy mieszkań. PiS obniża tylko kredyty, dopłaca bankom i deweloperom. My mówimy, muszą być budowane społeczne mieszkania na wynajem. To jest nasze credo, jeżeli chodzi o mieszkania.
I przekona pan Donalda Tuska?
Znaczy, z tego w ogóle nie ma opcji, żeby zrezygnować. Znaczy to jeżeli jest
ale
tak,
Donald Tusk tego nie ma w programie. Jeżeli tego nie wpisze, no, to nie będzie rządu z Lewicą?
Donald Tusk, gdyby miał sam wygrać wybory, to miałby dzisiaj 45%.
Nie będzie tyle miał. Nie wygra.
27%. Więc jeżeli jest jakaś w ogóle mowa o
wygranej... Przy najlepszych wiatrach będziemy z wami i z trzecią drogą.
No właśnie. Znaczy, jeżeli jest jakaś opcja, żeby odsunąć PiS od władzy, to tylko w tym triumviracie. Jasne. Tylko ten triumvirat może odsunąć.
A kto będzie
PiS
w nim grał Cezara i wykończy pozostałych? Donald Tusk.
Wiem, że odwołanie się do historii Rzymu jest, tak wiąże się z tymi wszystkimi, tym nawisem rozkładu triumviratu.
Skończyło
się cesarstwem, można powiedzieć, w dłuższej perspektywie.
Nie wiem, czy Lewica jest za cesarstwem.
Musimy kontekst uwzględniać. Na pewno Rzym był wielką cywilizacją, to bez dwóch zdań.
No dobrze, ale Donald Tusk najpierw wykańczał wszystkie triumviraty we własnej partii, teraz was wykończy.
Powiem tak, na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że także wyborcy decydują o tym, że to mają być trzy partie, że to mają być trzy opcje, że widzą różnicę między tymi partiami i w programach, ale też w wiarygodności. No, jeżeli dzisiaj ktoś mówi, że będzie walczył o liberalizację prawa aborcyjnego, a jednocześnie nie wiem, o 10 lat temu miał inne zdanie, no to jest mniej wiarygodne, chociaż ja się z tego cieszę z tych deklaracji, ale jest mniej wiarygodny od kogoś, kto walczył o to przez całe życie, jak działaczki na rzecz praw kobiet.
Tu jest przesunięcie Platformy w lewo, ale Maciek Dula naszym gościem, tylko przypomnę, kandydat Lewicy lider, tak? Lider Listy Krakowskiej. Tak, czy tam ktoś pana wyprzedził? Nie,
tak,
nie
tak.
Udało się nikomu.
Pierwsze miejsce.
Pierwsze miejsce w Krakowie. Lewicy.
Wielka odpowiedzialność.
To zaraz też może o niej trochę powiemy. Ale przed Platforma w kwestii imigrantów to mówi językiem Prawa i Sprawiedliwości z roku 15-16.
No i
Widział pan te spoty?
Widziałem. Też publicznie deklarowałem, że to jest niedopuszczalne, żeby w ten sposób mówić o migrantach, żeby nimi straszyć. Tak nie powinna robić demokratyczna partia.
Nagle się okazuje, że to bardziej, bardziej lewicowa jest chyba PiS względem migrantów. Nie jest tak bardzo...
Nie wiem, czy rozdawanie wiz za pieniądze jest bardzo lewicowe.
To za wizę taki... zawsze trzeba zapłacić w tym sensie. Ale, to nie jest proces darmowy nigdzie.
Ale oficjalnie, panie redaktorze, a nie pod stołem. No to, to nie było w ogóle lewicowe.
No tak,
i PiS
no, ale...
też straszy migrantami. Znaczy PiS ma taką politykę pełną hipokryzji. Z jednej strony przyznaje wizy, znaczy oprócz tego, że sprzedają wizy, to przyznają wizy, a z drugiej strony no,
przede wszystkim przyznają,
migrantami.
Tak? No bo
I trzeba to robić,
oczywiście.
Poseł
dobrze wie, że tutaj jest poziom hipokryzji jest duży w tej aferze, no bo afera jest, a i owszem, ale chyba jej rozmiar nie jest jakiś gargantuiczny.
No, to przyznamy, nie wiemy, jaki jest rozmiar. Nie wiemy. No,
jasne, no nie wiemy też, jaki jest rozmiar potencjalny afer w Lewicy. No. Czego nie wiemy, tego nie wiemy.
Nie, no ale 350 tysięcy
wiz wydanych
pracowniczych
za dużo?
W 2022. 250, o ile pamiętam, ale z głowy cytuję, w pierwszym półroczu tego roku. Czy za dużo? Jest tak, że mamy katastrofę demograficzną w Polsce. To już jest.
Jak
to nie
Lewica
jest, że
będzie rządzić,
kiedyś
to,
i tak dalej.
To powie Tuskowi, także... premierowi, zmniejsz te wizy, znacznie mniej tych migrantów puszczaj.
Nie, dzisiaj każdy nowy rząd będzie musiał sprowadzać pracowników z zagranicy, bo jeżeli tego nie będzie robić, to Polska się nie będzie rozwijać, nie będzie miał kto płacić składek.
Donald
dzisiaj
Tusk
polscy
nas
emeryci...
oszukuje, mówiąc, że nie wpuści. No bo
wie
Tusk,
pan, panie redaktorze, no,
nie wiem,
co mówi.
Nie wiem.
No i właśnie
ja wiem,
to jest,
co mówi Tusk. Mówi, że
to
nie
jest
wpuszcza...
szczęście, że ja nie muszę się tłumaczyć z Donalda Tuska. Trochę, niech to robią pan... politycy Platformy. Gdybym chciał wstąpić do Platformy, to bym to zrobił. Nigdy
ale
tego nie
wstąpił
zrobię.
Wstąpił pan do triumviratu, więc jednocześnie zaadoptował pan politycznie Donalda Tuska i warto się tłumaczyć.
Nie, myślę, że triumvirat ma szansę odsunąć PiS od władzy, ale go jeszcze w tym sensie formalnie nie ma.
A ma szansę realnie i sprawnie rządzić?
Moim zdaniem tak, ale to jest też kwestia umowy koalicyjnej, tak? No,
znaczy, dobrze, to,
tak, no to jest...
cofnąłem naszą rozmowę o krok wstecz, chciałem pójść do tych migrantów. No dobrze, PiS ich wpuszcza, Platforma ma zdanie naprawdę, jak się przejrzy to, co mówiła, to mówili politycy Platformy w roku 15, a teraz, no to oni przyjęli, czyli de facto przyznali rację tym samym Prawu i Sprawiedliwości, że migracja to zagrożenie, a nie szansa. Pan poseł, jak to...
Migracja jest koniecznością. Nie jest tak, że możemy nie mieć migrantów. No wyobraźmy sobie, że milion ludzi, obcokrajowców, którzy pracują w Polsce, jutro wyjeżdża i przestają wpływać składki do ZUS-u z ich pracy. Ciekawe, z czego byśmy, jakbyśmy zasypali tę dziurę. Jakby funkcjonowały firmy, które korzystają z pracy tych ludzi. Po prostu niezależnie od tego, jakby co mówią te duże partie, bo i PiS i Platforma tutaj moim zdaniem grają w taką bardzo brudną, populistyczną, cyniczną grę.
PiS mówi jasno, jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, jesteśmy za legalną.
To się miesza,
no,
oczywiście. Nielegalna migracja, no to jest też takie sformułowanie, na przykład relokacja nie dotyczy nielegalnych migrantów, tylko dotyczyć ma ludzi, którzy dostaną wstępne
jak na razie
papiery
narracja Platformy jest
na
taka,
bycie uchodźcą.
Że wpuszczamy tych, którzy zapłacili KGB i przemytnikom i stoją na granicy polsko-białoruskiej, a nie wpuszczamy tych, którzy się pojawią u nas w konsulacie, będą chcieli legalnie wypełnić wizę sami albo poprzez pośredników, bo tak z reguły jest łatwiej.
Politycy tych dwóch dużych partii straszą migracją, straszą napływem osób z innych krajów. To jest moim zdaniem płytkie, to jest niebezpieczne, bo to się może odbić na tych ludziach, którzy już w Polsce są, mają, mówią z innym akcentem, mają inny kolor skóry niż większość Polaków, więc to jest niebezpieczne. I tak naprawdę PiS straszy Europą Zachodnią, mówi, ach, tutaj Europa Zachodnia popełniła błędy, sprowadziła tylu migrantów, a ja mówię, robicie to samo, dokładnie to samo. Sprowadzacie ludzi i uważacie, że oni przyjeżdżają tylko do pracy, na chwilę, na moment, na parę miesięcy i zaraz ich nie będzie. Otóż nie. Ci ludzie, jak zakorzenią się w Polsce, będą tu chcieli zostać. Trzeba politykę integracji robić, a nie straszyć tych
ludzi. Może jest tak, że pan profesor Lewica też zmienia zdanie, czy widok ulic Paryża, Lyonu, Marsylii, Mediolanu jest lepszy teraz, czy lepszy był 20 lat temu? Migracja wpłynęła na poprawę, czy pogorszenie warunków życia w Europie Zachodniej?
Migracja jest procesem, który tam zachodził od lat 60. Przynajmniej. Więc dzisiaj, jeżeli ktoś czy ogląda zachodni... zamieszki, to ogląda nie zamieszki migrantów, tylko zamieszki dzieci migrantów, jasne, albo wnuków migrantów nawet z lat 60.
Czasami tak się zdarza. Polityka zagrała, czy nie? Czy polityka migracyjna z zachodu Europy Zachodniej się sprawdziła, czy się nie sprawdziła, panie pośle?
To jest bardzo jakby rozległe pytanie. Dzisiaj tak naprawdę, no, w tym sensie no, zaczynamy o trochę to, taką...
Radio słuchacze nie widzą, ale na YouTube widzą, że ja przewróciłem. No jest, jest skomplikowana, no, ale trzeba dać odpowiedź.
Jest
no.
skomplikowana, ale weźmy
teoria
sytuację...
Teoria względności też jest skomplikowana, a ma sytuację, proste rozwiązanie.
Weźmy sytuację Polski. Dzisiaj to nie jest pytanie czy... Czy migracja, czy nie migracja? Tylko pytanie, jaka migracja? To jest dzisiaj pytanie. Inne stawianie sprawy jest po prostu mydleniem ludziom oczu. Naprawdę. Po prostu nie ma innej opcji. Katastrofa demograficzna, która wynika też z rządów PiS-u, z likwidacji in vitro, z krachu budowy nowych mieszkań itd. itd.
No akurat zapisów nowych mieszkań powstało dość dużo, ale prywatnych.
Ale nie z programu Mieszkanie Plus. Więc to jest porażka tego rządu. Więc tutaj trzeba stworzyć dobrą politykę migracyjną. I ja mam wrażenie, że Polska ma na to szansę, bo na przykład Polska nie ma wielkiej tradycji rasizmu. Jest jakiś rasizm taki odruchowy, ale my nie byliśmy mocarstwem kolonialnym rzeczywiście i nie mieliśmy rasizmu jako ideologii narodowej. Tak,
więc to, jasne,
to jest jakaś szansa dla nas. Ja na przykład uważam, że tutaj Polska ma szansę być bliżej Kanady niż Francji na przykład.
To panie profesorze, przejdźmy tej Unii Europejskiej, panie pośle,
polityce integracji.
Maciej Gdula, kwestia relokacji. Chyba w latarniku wyborczym państwo odpowiedzieli jako komitet, że są za mechanizmem relokacji.
No to jest tak. Mechanizm relokacji został stworzony po to, żeby rozwiązać problem nadmiernej migracji do Unii Europejskiej, także nielegalnej.
A rozwiąże?
Czy rozwiąże? No jest jakąś tam odpowiedzią.
Giorgia Meloni jest dość sceptyczna, a to Włochy się mierzą z największą falą migracyjną.
Ale Giorgia Meloni jest wielką orędowniczką systemu relokacji. Nie dlatego, że to pozwoli.
Powiedziała, że trzeba zatrzymać falę, a nie ją rozwozić. To jest cytat z Giorgi Meloni sprzed 6 dni. Dosłowne, bo dużo go pamiętam.
To jest, odwołam się do tego, co było na granicy z Białorusią. Nie jest tak, że należy robić jedną rzecz. Należy i ludzi sprawdzać, i przecinać szlaki migracyjne, i prowadzić politykę wpływu tam, gdzie ludzie decydują się na migrowanie. Więc na przykład w Syrii, tak w Iraku i tak dalej. Tutaj jest podobnie. Trzeba walczyć z mafiami, trzeba wzmacniać kontrolę granic, trzeba pomagać ludziom tam na miejscu. Trzeba rozwozić też tych, którzy... Oczywiście, że tak, bo to jest ryzyko. Przede wszystkim taka podróż przez Morze Śródziemne jest wielkim ryzykiem. Morze Śródziemne jest cmentarzem. Tutaj akurat papież ma rację.
A czy jest cmentarzem, czy jest ryzykiem także dla Europy?
Jak każda taka sytuacja związana z nieregulowanym napływem jest jakimś ryzykiem, ale to ryzyko jesteśmy w stanie unieść. No, ten mechanizm relokacji, on jest kontrowersyjny z punktu widzenia praw człowieka na przykład, bo oprócz tego, że są relokowani ci, którzy mają szansę na azyl, na bycie uznanym za uchodźców,
to
są tacy, których się będzie wydalać do krajów trzecich, nie do tych, z których przyjechali. Tylko jak ktoś przyjechał z Konga, a zostanie wydalony do Maroka.
Albo do Tunezji.
No i to jest albo do Tunezji. To jest bardzo kontrowersyjny
pomysł. A jak rozwiązać ten szkopuł, który podnosimy w Polsce od tam roku 14 czy 15, zwłaszcza polska prawica, co zrobić z tymi, którzy do nas przyjadą, a wcale w Polsce być nie chcą.
No to jest moim zdaniem, nie wiem, ja tak...
Teraz Niemcy mają nam oddać, bo twierdzą, że przez nas przeszły 3000 migrantów i nas odwiozą. I co my mamy z tymi ludźmi zrobić, panie profesorze?
Ja mam taką perspektywę dość
polską. Pan ma kamienicę
polską
w Warszawie, więc
tak,
można...
cztery kamienice.
Nie, no to jedną, czy cztery.
Jedno mieszkanie mam, w którym mieszkam. To jest, jakaś... musi pan sprawdzić, panie redaktorze.
Sprawdzę to po prostu.
To jest jakaś taka legenda o mnie. Naprawdę. Mam jedno mieszkanie, w którym mieszkam.
Czyli
oprócz tego mam
ulokuj...
inne nieruchomości, a to nie są mieszkania. Natomiast
użytkowe.
Co zrobić z tymi, którzy przyjadą? Ja mam taką, przyznam, polską perspektywę, taką dość pragmatyczną, praktyczną. No co z tego, że przywieziemy tutaj tych ludzi? Czy my ich tutaj jesteśmy w stanie utrzymać? To przecież nie zamkniemy ich w obozie, to jest jasne. Jakby jak nam Niemcy powiedzą, czy jakakolwiek inna instytucja, zbudujcie obozy, to my im powiemy, sami se zbudujcie u siebie.
No dobrze,
jak
to
chcecie tych ludzi tak męczyć. My się na to nigdy nie zgodzimy, żeby... część z nich będzie chciała zostać, będzie chciała prowadzić biznesy, będzie chciała pracować w Polsce.
Ale to nie wiem, czy pan poseł zdaje sobie sprawę, że właśnie wysadził w powietrze i w kosmos cały pomysł relokacji. De facto.
Możemy robić tak, że stwarzać tym ludziom relokowanym dobre warunki. Przecież to widać, że my potrzebujemy ludzi do pracy, także w Polsce. Dla nas problemem, to co się pojawia w relacjach z Niemcami, to jest rzeczywiście jakiś problem, bo my ludzi bierzemy do Polski, dajemy im wizy pracownicze, a oni tu nie chcą zostać, tak? Tylko wyjeżdżają. No to jakby musimy im stworzyć tutaj lepsze warunki. I to jest nie tylko płaca, chociaż to też, ale też warunki pracy, to jest też mieszkanie, to jest kwestia nauki języka, kwestia dobrej szkoły i tak dalej, i tak dalej.
I teraz pana wyborca powie, to może najpierw zapewnijmy to Polakom, a potem migrantom, tak pewnie odpowie wielu wyborców.
Polaków
nie wiem, czy lewicy...
Nie trzeba uczyć języka polskiego.
Niektórym mogłoby
się przydać.
Się,
oczywiście, na przykład zapewnienie wszystkim mieszkania. Tak, to jest polityka, którą musimy prowadzić w ogóle w Polsce. Budować mieszkania społeczne na wynajem.
To jeszcze kwestia zamknięcia granic. Szukałem przed wywiadem tej informacji, czy Berlin już podjął tą decyzję o wprowadzeniu kontroli paszportowej, czy w ogóle kontroli na kilku przejściach granicznych z Polską i z Czechami. Nie znalazłem jej. Była taka plotka wczoraj, portal Politico napisał, że taka decyzja dzisiaj przyjdzie. Co ona oznacza? Oznacza jakąś klęskę polityki PiSu, czy klęskę Europy?
No pokazuje, że w każdym kraju polityka bezpieczeństwa, polityka migracji jest gorącym tematem, no i politycy wykorzystują ten temat, żeby też zdobyć poparcie, budować się, pokazać ludziom, że dbają o ich bezpieczeństwo. No jest mniej więcej, no ja bym z tego nie robił wielkiej afery, no jest, dzieją się podobne rzeczy jak we Włoszech, we Francji, czy w Polsce.
No bo Niemcy też zamknęły ruch dla Włoch, chociaż granicy nie mają, no ale nie wpuszczają ludzi, Francja też zamknęła dla Włoch, czy powiedziała kontrolę na granicy, bo Platforma powie, że to jest wyprowadzenie Polski z grupy ze strefy Schengen i to jest upadek Rzeczpospolitej. Propaganda czy prawda?
Ja bym był tutaj ostrożny, bo też mówienie o tym, że takie ciągłe straszenie tym, co się ma wydarzyć, moim zdaniem nie buduje takiego poczucia, że można sytuację łatwo uzdrowić, idąc na wybory. Dla mnie to jest głównym problemem w takiej polityce. Ludzie mają poczucie, że problemy w ogóle są tak głębokie, że nie rozwiąże ich na przykład akt głosowania. W moim przekonaniu jest w stanie rozwiązać właśnie jakby różne problemy. I jeżeli chodzi o migrację, jest tak, że to jest oczywista reakcja na tę aferę wizową. No jeżeli Niemcy
proporcjonalne.
Słyszą... moim zdaniem pewnie trochę przesadzona, chociaż Niemcy też widzą, że jest napływ imigrantów nielegalnych także przez Litwę i
tak, i jest coś, o czym
Polskę
wiemy od paru tygodni, a dopiero teraz rząd reaguje, czyli szlak bałkański, który zrobił sobie odnogę przez Słowację na Polskę i z Polski do Niemiec.
Tak,
to jest ruch migracyjny, niezwiązany w ogóle z wizami oczywiście.
No i tutaj oczywiście, że trzeba to kontrolować. Ja nie byłem zwolennikiem budowy płotu na granicy. Nie byłem zwolennikiem tej polityki uważam, że ta polityka
zwolennikiem kontroli na granicy polsko-słowackiej.
Oczywiście każde państwo musi kontrolować swoje granice. Znaczy nie może być tak, że ludzie wjeżdżają swobodnie, przekraczają granice, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jacy ludzie, nie wiadomo z jaką przeszłością, także być może terrorystyczną. Znaczy tutaj nikt nie jest naiwny. To, że ktoś ma nastawienie humanitarne i przyjmuje perspektywę ochrony praw człowieka, no to nie znaczy, że jest za tym, żeby otwierać szeroko drzwi, tutaj krzyczeć zapraszamy wszystkich.
Czyli jak rozumiem, jeżeli Lewica będzie rządzić, to te kontrole na granicy polsko-słowackiej, dopóki ten szlak jest aktywny, będą utrzymane?
Trzeba kontrolować ruch migracyjny. To bez wątpienia. Tak? Znaczy, to jest jedno z narzędzi. Moim zdaniem narzędzie, którego się powinno używać w ostatnim ruchu, no bo to jest też dowód na to, że jest jakaś porażka Unii Europejskiej. Jednak otwarte granice to jest symbol Unii Europejskiej.
A teraz strefa Schengen trochę się rozwodzi w szwach. Ostatnie pytanie o Unię Europejską. Nie wiem, czy pan pan poseł tak miał chwilę, żeby zerknąć na ten plan reformy Unii Europejskiej, które przygotowały think tanki związane z rządami francuskim i niemieckim.
Przyznam, że nie zdążyłem. Zrobię to na pewno. Kampania jest niezwykle intensywna i debaty, konferencje, chodniki,
pomysł
targi.
Dalszego zacieśnienia Unii Europejskiej i centralizacji władzy. Dobry kierunek, zły kierunek.
To jest coś, o czym trzeba dyskutować. Jest na przykład w kwestii polityki zagranicznej zawsze pytanie o to, jak sprawić, żeby Unia była skuteczna, żeby to nie były długie dyskusje, żeby to operacyjnie dobrze działało.
Czyli kierunek przenoszenia kompetencji to jest dobry kierunek.
Na przykład Fundusz Odbudowy jest nowym rozwiązaniem. Jest. Pieniądze na odbudowę europejskich gospodarek, wspólne zadłużanie się, to jest pogłębianie integracji. Jestem za tutaj.
A kto będzie ten dług kontrolował?
Dług kontrolują, na razie poziom długu kontroluje Rada Unii, poszczególne kraje. No i to jest moim zdaniem dobry mechanizm, bo trzeba się zgodzić na ten, tak jak było z Funduszem Odbudowy i ratyfikowały to najczęściej parlamenty, więc tutaj była nad tym kontrola.
I tu stawiamy kropkę. Maciek Dula, lider Lewicy.
Panie redaktor, zabraliśmy trochę czasu.
Zabraliśmy czas, jak zwykle, 8:37. Lider listy Lewicy w Krakowie. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Uprzejmie, pozdrawiam.
Do usłyszenia. Teraz do studia wraca Jaśmianowa.